Facet na luzie.
Dziewięć minut po godzinie 13 to czas, w którym tradycyjnie w każdą niedzielę w Radiu Gdańsk audycja Facet na luzie. Sławomir Sieźniewski, kłaniam się Państwu nisko. W tej audycji rozmawiamy o pasjach, hobby, pracy, życiu, kobietach, dzieciach, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto kolejny taki prawdziwy facet i to jeszcze facet na luzie w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znak zodiaku, proszę pana.
Koziorożec.
Hobby.
Hobby, ciężko powiedzieć. Praca.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Czy była jakaś alternatywna linia życia?
No, średnia szkoła kierowała mnie w jakieś manowce. Byłbym jakimś ekonomistą, być może księgowym, nie daj Boże.
Z czego jestem dumny?
Z rodziny.
Czego się trochę wstydzę? Jakie błędy, grzeszki w życiu popełniłem?
A rozgrzeszenie dostanę w ogóle?
To nie ode mnie. To nie do radia się idzie w tym celu.
Chyba niczego nie żałuję.
Ideał kobiety, ideał jakiś w życiu?
No ja oczywiście, moja żona.
No tak. Zawód wykonywany?
Na pewno trener.
Imię i nazwisko?
Edward Szymczak.
Panie, panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Edward Szymczak, trener lekkiej atletyki, wybitny specjalista dotyczący skoku o tyczce, wychowawca najlepszych polskich tyczkarzy, działacz sportowy. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Edward Szymczak, naszym gościem. Panie trenerze, skąd się ta wzięła właściwie tyczka w pana życiu?
No chyba z dzieciństwa jeszcze. Ja się wychowywałem na wsi. Mój ojciec był dyrektorem PGR-ów. Tak trochę nas tam po świecie, po Polsce rzucał jego los. No i miałem ułatwiony dostęp do różnych takich niezbędnych wtedy pomocy. No. Na wsi, jako taki trochę chłopak z high life'u, no to organizowałem wokół siebie całą tą wiejską, całe społeczeństwo dzieciaków. Robiliśmy różnego rodzaju zawody, igrzyska. Oczywiście harataliśmy w gałę też.
No tak, no bo to w telewizji to właściwie mnóstwo sportu wtedy w tym czasie i wszyscy marzyli o tym, żeby być słynnym sportowcem i występować na igrzyskach olimpijskich.
No to ja akurat miałem to szczęście, że w szkole byłem wyróżniającym się chłopakiem.
Ale pod względem nauki czy takie, nie wiem?
Myślę, że tam akurat sport był jeszcze wyżej niż nauka, która też nie kulała, tak bym powiedział. No więc tam już pierwsze starty w skoku o tyczce. To była szósta, siódma klasa, wtedy ósma.
Ale to ciekawe, ta tyczka, bo to nie był wtedy taki chyba bardzo popularny sport.
No właśnie, ale myśmy robili wszystko, co da się zrobić. Ojciec kazał przywieźć furę siana do parku i zrzucił. Stawialiśmy sobie dwa słupy takie pionowe, nabijali gwoździe, szli do lasu. Wtedy tyczki były bardzo tanie, bo z leszczyny patyki właściwie za darmo. I tam żeśmy różne wyniki, koło 2 metrów mieli, a później poszedłem do szkoły średniej, do technikum w Sopocie. No i tam startując amatorsko w takich czwartkach lekkoatletycznych, wtedy one były bardzo popularne.
Takie zawody dla szkół, prawda?
Tak, dla młodzieży szkół. No to tam mnie trener zagraniczny wypatrzył i to już się stało wtedy wyrokiem na całe życie.
No, zaraz nie takim wyrokiem. No była Lechia Gdańsk, tak? Rekord życiowy 4,20?
27 chyba, tam gdzieś w Poznaniu skoczyłem.
Mhm. No dobrze, ale od skakania samemu do trenowania zawodników to pewnie była jakaś droga, jakaś ewolucja. Skąd wobec tego myśli o tej trenerce, skoro, tak jak pan sam wspominał, to niewiele brakowało, zostałby pan księgowym. Taka stabilna praca, wie pan, i tak dalej. Dużo rubryczek, dużo liczenia, pieniądze cały czas przed oczami.
Tu pan strzelił z grubej rury. Ja w lekkiej atletyce siedziałem i to od bardzo wczesnych moich lat, bo skończyłem karierę sportową jako junior i od razu wszedłem w buty trenera w Lechii i od razu znalazłem sobie ekipę, która później zaczęła bardzo mocno sobie radzić bardzo dobrze, na czele z Marianem Kolasą. No, chłopak, który nas zdobywał tych medali sobie, tam nie powiem tylko o Polsce, ale i w Europie i w świecie był bardzo szanowanym tyczkarzem. Myślę, że gdyby nie jego kontuzja w wieku chyba 18 lat, kiedy zerwał wszystkie więzadła w kolanie nogi odbijającej, to byłby to tyczkarz pierwszy na świecie, który skoczył 6 metrów, bo jego rekord życiowy 5,81 z taką nogą, to niewyobrażalne.
Była wtedy cała grupa młodych polskich zawodników. Jak to się stało, że jakby narodziła się taka mocna ekipa? Jak to się stało, że dosyć szybko zaczęli liczyć się w Europie i na świecie?
No to trudne pytanie, bo z reguły nie ma jednej takiej przyczyny. Myślę, że moją bronią był instynkt i jakaś taka, no, siódmy zmysł. Udawało mi się znaleźć ludzi, którzy się do tego nadawali. A proszę pamiętać, że cokolwiek by nie mówiono, bo często słyszę takie zdanie, że w sporcie tam do sukcesu najważniejsze jest pracowitość. To nie jest najważniejsze na pewno.
No to oczywiście co jest najważniejsze?
Talent. Talent zarówno zawodnika, jak i jego tam opiekuna, bo to się będzie zmieniało. Ale jeżeli się ma prawdziwy talent, to trener jest owszem bardzo ważny, ale jeśli nie przeszkadza, to ten talent do jakiegoś tam poziomu mistrzowskiego i tak dojdzie. Warunek nie przeszkadzać.
Miał pan okazję pracować z najlepszymi z najlepszych, jeśli chodzi o polską tyczkę. Oczywiście w niektórych przypadkach były to dłuższe okresy pracy, w innych krótsze. Krótsze to był i Władysław Kozakiewicz, i wspomniany Marian Kolasa, Ryszard Kolasa, Adam Kolasa, Przemysław Góryn, Mirosław Chmara, Tadeusz Lusarski. Kto z nich był, pana zdaniem, miał największe predyspozycje, największe możliwości? Kto, pana zdaniem, wykorzystał swój dar, a kto nie do końca?
No zdecydowanie największe możliwości drzemały w Mirosławie Chmarze. 5,90, jakie osiągnął, to wcale też nie było wykorzystanie jego jakichś maksymalnych możliwości. No trochę psychicznie on tam siadał, ale jak wspomniałem, Marian, gdyby nie, i cała reszta to gdyby nie, to by na pewno osiągnęli jeszcze więcej. I tu nie mówię o tym, że dlatego, że przestali ze mną trenować, podobnie zresztą jak i dziewczyny później. No dziewczyny to najczęściej tam jakieś dodatkowe były powody odejść albo narzeczone jakieś. Do dzisiaj zresztą się tak dzieje.
Albo... Kobiety bardziej sercem reagują, tak?
No tak, już jak znajdą tego swojego ukochanego, to żadna siła ich nie rozłączy. No i jeśli to nie było tutaj z Gdańska, to szły do swojego tam wybrańca losu. Potem być może się tak okazywało, że to jest losu, ale różnego. Mhm. No i to jest na pewno spore, ale normalne. w sporcie, że oni, one też, no, każdy układa sobie życie i każdy idzie u mnie, uważam, że w dobrą stronę. Teraz nawet ostatnio swoją najlepszą wychowankę to sam pobłogosławiłem, żeby sobie poszła do Poznania. No bo ja się w tej chwili to już bawię tyczką, a nie ścigam. Chciałbym jeszcze dużo zrobić dla moich następców w klubie, w grupie. Teraz budujemy kolejną nadzieję potęgi polskiej tyczki przy AZS-ie. Zapraszam wszystkich młodych, chętnych, żeby spróbować. No, mamy tradycję, mamy dowody na to, że nam się to udawało i myślę, że jest też szansa, żeby powrócić na te pozycje sprzed 20 już prawie lat.
No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że po ogromnych sukcesach dzisiaj, jeśli chodzi o polskich tyczkarzy, jest nieco gorzej. Oczywiście na świecie pojawiły się też nowe fenomeny tyczkarskie, o czym będziemy mówić, ale chciałbym wrócić jeszcze do tych dawnych czasów, kiedy pan jako trener Bałtyku zajmował się wieloma tyczkarzami. Była taka elektryzująca świat rywalizacja pomiędzy Tadeuszem Ślusarskim a Władysławem Kozakiewiczem. Jak pan ocenia obu tyczkarzy?
Powiem, że różnie. W moim przekonaniu najlepszym tyczkarzem w historii w Polsce był Tadeusz Ślusarski. Dwa medale olimpijskie, złoty i srebrny. I co? No i świat o nim zapomniał. Natomiast o Władku się pamięta, nawet nie z racji jego tam medalu i
złoty medal, rekord świata.
Rekordzie świata, tak. No ale przede wszystkim z tego wała słynnego. No i dzięki temu on jest żywy do dzisiaj. Tadeusz podwójnie nie jest, bo już i nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym. A do tego świat o nim trochę zapomniał.
Wydawać by się mogło, że ta polska tyczka będzie królowała przez długi czas. Pan zresztą był pomysłodawcą takiej imprezy, która no, miała pokazać, że tyczka wychodzi z tych obiektów lekkoatletycznych do ludzi, jeśli tak można powiedzieć. Bo ludzie chcieli oglądać tyczkę, pamiętali tych naszych znakomitych zawodników. Tyczka na molo.
No nie tylko tyczka na molo, ja mógłbym wiele innych, nie jako pomysłodawca, bo tyczka na molo to nie mój pomysł na przykład, ale od pierwszej do chyba 17 czy 16 to była moja ciężka praca, właściwie tylko z pomocą ludzi w Sopocie, o których też już się dzisiaj nie pamięta. Andrzej Misterek, dyrektor wtedy Mosiru i w urzędzie pracujący, chyba już nie kojarzę teraz, na jakich stanowiskach myśmy zaczynali. No, Henryk Kurowski, kąpielisko morskie, bez którego na pewno by tego nie było. No, przykre jest to i dosyć żenujące, że na dzisiaj w historii tej imprezy w ogóle nie ma nas, tych, którzy to zrobili, a tyczka na molo to była petarda wtedy. Cała Polska o tym wiedziała. O tyczce na molo nie tylko w telewizji można było zobaczyć wiele konkursów, ale też nawet w dzienniku telewizyjnym na koniec podawano bieżącą sytuację i to kto nie żył w tamtych czasach, to chyba by nie bardzo wiedziała, co w tym takiego wielkiego. No ale do dziennika się dostać, to już była taka wyższa szkoła jazdy. No mieliśmy na tej imprezie naprawdę najlepszych na świecie. Do tego tam się działo. Tam nie tylko sport, ale i kultura, i muzyka, kabaret, mnóstwo, jakieś skoki ze spadochronami, jakieś prężące się kulturyści i kulturystki, no było, pierwszy raz w Polsce gościliśmy u siebie Miss World, nazwiska już dzisiaj nie pamiętam, ale to jakaś Islandka była, czy ktoś taki, o dziwo.
I to wszystko przy okazji tyczki na molo. Ale nie ukrywajmy też, że był taki moment, kiedy Edward Szymczak postanowił spróbować inaczej, tak? Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ile tam płacili, panie Edwardzie?
Może powiem, ile ja zarabiałem w Polsce.
Dobra, od tego zacznijmy, żeby porównać.
No, no więc jak tak so wszystko się zebrało, bo wtedy dla tych lepszych trenerów to był etat w klubie plus jakieś pół etatu lewego tak zwanego. Ja miałem ten pół etatu lewego w stoczni. Suma summarum, w przeliczeniu na dolary, te dolary spod peweksów, jak ktoś wie, od cinkciarzy kupowanych, to ja zarabiałem niecałe 29 dolarów. Mm-hmm. Jak się z tego dawało, no, w miarę godnie żyć, to ja nie wiem. No a Emiraty Arabskie zaczęły, pierwsze zanęcanie było takie, że coach, please, my tu mamy fajnie w Dubaju i ten, no ja myślę, co ja zostawię rodzinę całą, bez sensu, a tu już ich grupa, chociaż ja był wtedy taki drobny zjazd w dół, Przemek był w grupie tylko i Adam Kolasa, mhm. Tak? I stwierdziłem, że za drugim razem zaproponowałem im kolegę, żeby to oni nie chcą, tylko ja. No więc postawiłem im warunki, takie wtedy były bardzo wysokie, bo
czyli to było więcej niż 29
dolarów. Trenerzy, tak. Trenerzy z Polski, tam był Czernik, bywszy kiedyś. I jeszcze tam jeden jakiś, no to oni zarabiali po 600 dolców. Natomiast ja tam wyjechałem z jakąś kwotą, nie pamiętam, 5000 dolców. Mieszkanie, samochód, no prawie wszystko. Ale oczywiście to nie przeszło tak. Niemniej 2,5-3 tysiące tam zarabiałem, czyli 100 pensji w miesiąc.
No ale to było tam tak, że jakby spełniali wszystkie pana życzenia, żeby tylko zawodnicy uzyskali sukces? Jakie było tam pana zadanie?
No właśnie takie. Oni liczyli na sukces i o dziwo udało mi się ten sukces tam u nich osiągnąć. Bo pierwszy w historii złoty medal dla Emiratów Arabskich, tam dla nich to taki światek mały, to najważniejszą imprezą na świecie to jest golf. To są igrzyska krajów Zatoki Perskiej. No i tam zdobyłem złoty medal w 10-oboju. Ja, no, mój wychowanek praktycznie, czy zawodnik, bo to też ja go nie wychowałem, i brązowy medal w skoku o tyczce. Sam szejk Dubaju mnie przyjął u siebie i dał mi jakiś talerz taki. Do dzisiaj go tam mam, ale nie wiem, co na nim pisze, bo...
Arabskiego się pan nie nauczył.
Jeszcze nie, i do tłumacza też nie zaniosłem.
Ale Zjednoczone Emiraty Arabskie nie trwały długo, bo Edward Szymczak postanowił wrócić do naszego kraju. Wszystko po to, by rozpocząć przygodę już nie z tyczkarzami, a z tyczkarkami. I o tym zaraz opowiemy.
Facet na luzie.
Facet na luzie, a dzisiaj moim państwa gościem jest Edward Szymczak, trener, wybitny trener, specjalista od skoku o tyczce, działacz sportowy. Panie trenerze, żył pan sobie przez moment jak pączek w maśle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 2,5 tysiąca dolarów, kiedy w kraju trenerzy jechali na niskiej pensji, ale jednak nie do końca się pan tam zaaklimatyzował. Okazało się, że jednak w kraju lepiej?
Czy lepiej, to zależy. Temperaturowo na pewno, tak? Na
szczęście... Kulturowo też inaczej, prawda?
Tak, tak, tak. Doszedłem w pewnym momencie do tego, że wydawało mi się, że jestem już wystarczająco za bogaty, wracając do Polski, no bo tam zarabiałem 100 pensji miesięcznie tutejsze, które też nie były jakieś tam bardzo skromne, ale na miarę lekkiej atletyki, nie piłki.
No właśnie, no to miał pan dużo pieniędzy i przyjechał pan do kraju je stracić i stracił je pan na utworzenie, można powiedzieć, szkoły tyczki dla kobiet.
Tu bym na pewno przesadził grubo, że straciłem je na to, ale wydałem sporo pieniędzy na zakup pierwszych tyczek, bo w Polsce ich w ogóle nie było. Nie było tyczek dla dzieci, kobiet, no takich.
No właśnie, bo musimy powiedzieć, że właściwie wtedy, kiedy pan wrócił i zaczął z dziewczynami, to one w zasadzie na świecie no, nie skakały. I w Polsce, i na świecie nie było tak dużo zawodniczek, jeśli tak można powiedzieć.
No to była rodząca się konkurencja kobieca. A czemu w Polsce ja poszedłem nagle w tą stronę? Tak trochę z przekory na początku, bo jak wróciłem, to tu strasznie głośno było w mediach o tym, że mamy jakąś tam zawodniczkę, którą cały świat śledzi z zapartym tchem. No jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że dobra, ale to spróbuję to w tym roku jeszcze poprawić. No i wybrałem tam dziewczyny, które wtedy były u nas w klubie w takiej początkującej bardzo mocno grupce, po 3-4 miesiącach treningów, chcące robić zupełnie coś innego niż ja im zaproponowałem, a potem je zmuszałem do
tego. Zmuszał pan dziewczyny, tak? Ale jak to, przemoc bezpośrednia, czy jak to wygląda?
No to była ciężka walka, muszę przyznać, no bo one po prostu jeszcze takie tam 13-14-latki, no to nie, ona nie będzie, tam będę skakać z wyż. To jest cytat Moniki Pyrek. Mhm. No i tłumaczenie pod tytułem: Monika, to czy, gdzie ty pasujesz? Ty masz raptem 1,68 m, czy wtedy to miałam jej wzrostu? Na pewno to jest szkoda czasu. No a konkurencja była niewielka, no to ona się ścigała za nią, Wielgus, w ten czas. Później dołączyła dopiero Ania Rogowska, ale potem jeszcze Róża Kasprzak, Asia Piwowarska, to wszystko były dziewczyny powyżej 4,50. No, byliśmy wtedy potęgą w kobiecej tej skoku łotyczce.
Ale zwróćmy jeszcze uwagę na to, że tak naprawdę zlikwidowano sekcję lekkoatletyczną Bałtyku Gdynia, z którą był pan związany, no i trzeba było stworzyć coś nowego, klub lekkoatletyczny Gdynia, tak? To też trochę kosztowało zapewne.
No tutaj głównie wkładałem w to pieniądze naszej firmy wspólnej, gdzie przykładowo księgowa oporządzała wszystko, a to kosztowało, za każdy bilans trzeba było zapłacić. No a poza tym ja tu nie zarabiałem praktycznie nic. Do dzisiaj chyba nie zarabiam.
Trzeba było na przykład organizować im wyjazdy. Chciał pan zobaczyć, żeby one się porównały też ze światem, te nasze młode dziewczyny, były zgrupowania, na przykład na Wyspach Kanaryjskich i tak dalej, tak?
Tak, to było za moje pieniądze, chociaż wtedy chyba Monika Pyrek już miała tam jakieś dofinansowanie z PESL-a. Byliśmy w formie na wielkim zgrupowaniu. Wychodziłem z tego założenia, że no lepiej je trochę kupować na razie, żeby przestały mi gadać o jakichś tam siedmiobojach, czy wtedy pięcioboje, ani w skokach wzwyż. No i woziłem je tam po świecie. Pierwszy obóz, jaki mieliśmy, to był w Cusie w Zakopanem. To była w ogóle najdroższa opcja i dla nas wtedy środki i fundusze to były na to, żeby gdzieś tam pojechać do Radunia w lesie sobie pobiegać, no ale dzięki jakiemuś tam świętemu Mikołajowi myśmy pojechali od razu sobie tam, co bardzo było nobilitujące.
No i na dodatek sprzętu nie było. Pan nawet wspominał o tych tyczkach, tak? Nie było tyczek dla kobiet.
Tak, dla kobiet. To jest ważne. Zresztą chłopaki wcześniej to też tam na jakichś takich każdych tyczkach, byle jakich, byle były. Często jeździłem do Szwecji po to, żeby tam podkupywać trochę już przechodzone z lekka tyczki, ale za dużo tańsze pieniądze. Tam wtedy był Staszek Szczyrba trenerem, późniejszy no, wielki mistrz od skoków wzwyż w Katarze. No i nowych też tyczek trzeba było dokupić. Pamiętam rozmowę z Ireną Szewińską, kiedy ja tam poszedłem pierwszy raz do niej z tekstem: Irena, słuchaj, no ale tu tyczkę kobiecą ja bym chciał zrobić, i już tu są dziewczyny jakieś. No, odpowiedź była taka: no nie przesadzaj, co my tu na razie mamy. Jak będzie polska tyczka, to ja ci kupię trochę tyczek. Ja mówię, ale jak nie będzie tyczek, to polskiej,
to nie będzie tyczki.
Polskiej tyczki też nie będzie. No i wtedy właśnie musiałem zakupić porcję na Mistrzostwa Europy. I tam właściwie dziewczyny się pierwszy raz dobrze pokazały. Potem już były medale na Mistrzostwach Świata juniorek i młodszych juniorek, bo tam taka Ania Olko też zdobyła medal na Mistrzostwach Świata. I dzisiaj już nie wiem, co robi w Anglii gdzieś.
Ale generalnie z tej grupy narodziły się i medalistki olimpijskie, i medalistki Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Ale co się stało, że nie udało się tej grupy utrzymać do końca? No bo gdzieś, jak to się mówi, porozchodziły. Jedna z pierwszych po sezonie 2001 odeszła, Monika Pyrek. Pan tutaj trochę wspominał, czasem za sercem, czasem dla lepszych warunków?
No Monika nie do końca za sercem wtedy chyba jeszcze, ale no co tu dużo gadać. Lekka atletyka u nas w Trójmieście to nie jest żaden Pieszczoch ani Pupil. Bida z nędzą. No i mając medal na Mistrzostwach Świata już w ten czas, Monika
była łakomym kąskiem dla innych po prostu, tak?
Nie tylko. Najpierw ja próbowałem jej tam. Wystarczało mi jakieś marne 800 zł miesięcznie stypendium, żeby miasto Gdynia zechciało jej dać. I to też spełzło na niczym. No i wtedy przyszedł Szczecin i dał jej tam jakieś duże pieniądze, mieszkanie w Szczecinie i stworzył z niej twarz miasta taką medialną i w ogóle. No a reszta różnie, no kontuzje na pewno, Ania ze swoim późniejszym mężem.
Tak, Jacek Torliński, tak, Ania Rogowska.
I Piwowarska 4,53 chyba miała na końcu, no to poszła do Warszawy, tam gdzieś też już takie trochę chyba damsko-męskie powody były. No przede wszystkim finanse, a poza tym ja wcale nie napierałem, żeby trwać przy nich. Tylko ciągle szukałem nowych i chyba mi się udawało. No nie na tym poziomie, bo jednak jak mi się tamta grupa rozsypała, to tak trochę entuzjazm zelżał. Ale cały czas tam z medali na Mistrzostwach Polski, bo już przestały być na Europę i świata. Myśmy zdobyli chyba z mojej grupy z 500 medali na Mistrzostwach Polski, wszelakich imprezach, które nosiły nazwę Mistrzostw Polski. No to jest chyba dużo bardzo.
Ale te chyba najcenniejsze medale to takie medale rodzinne, no bo nie ukrywajmy, że pana rodzina to są naprawdę sportowcy, tak? No Teresa Marszałowicz, pana małżonka, to również znakomita lekkoatletka, no i Jakub Szymczak, tak? Złoty medalista Mistrzostw Polski.
No jestem i z mojej szanownej małżonki i z syna bardzo dumny. Może to i trochę genów, no ale też i sam sobie trochę też przypisuję zasług w tych sukcesach.
No dobrze, ale Kuba to tak chciał skakać o tyczce, czy też tak, jak to się mówi, trener go jakoś motywował specjalnie? Jak to wygląda?
Tak było chyba, że ja go raczej demotywowałem. I spychałem go w różne inne kierunki i na judo tam trochę chodził i na pływanie. W końcu moja żona mówi: słuchaj, ty się tu zajmujesz jakimiś obcymi dziećmi, a Kuba siedzi na ławce w szkole sportowej, bo go nawet do jakichś tam wyścigów nie wystawiają za bardzo. No i wtedy wtedy go wziąłem też i właśnie do Dubaju ze sobą. Tam on siedział chyba ze 2 lata. No niemniej, no tak się złożyło. No. Czy to było akurat spodziewane i planowane? Znowuż mi się udało.
No, tutaj ta skromność pozostaje. Jak zmieniała się technologia w skoku o tyczce? Bo same tyczki tak naprawdę przeszły ogromną ewolucję.
No i tak. No, od zwykłych takich rosnących w nie naszym lesie bambusów po metalowe tyczki, aluminiowe szczególnie. Tam oczywiście zawsze były jakieś dodatki do tego, bo samo aluminium to by nie wytrzymało tych naprężeń. No aż w końcu się pojawiły tak zwane tyczki fiberglasowe. I tu bym powiedział, że to już tylko udoskonalanie tego od wielu lat. One się już gięły, one dawały inne możliwości dynamiczne. No i technika do tego się radykalnie zmieniła w tej branży. Tyczki to był zawsze temat numer jeden w naszym życiu sportowym, tyczkarskim, bo zawsze ich brakowało.
A to zostały w samolocie na przykład czasem, tak?
Przejechali je tam gdzieś na lotnisku, a to no, w ten czas byliśmy tak rozpoznawalni, że nawet lataliśmy samolotami polskimi. Kiedy tyczki wkładano do tego przedziału dla pasażerów tam między siedzenia. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Ale tyczki nie zawsze się mieściły w luku bagażowym i jak tak było, to nikt nie narzekał, tylko to dobrze, my tu wsadzimy je jakoś tam, a potem był trochę kłopot z wyjęciem, bo nie zawsze były otwierane tylne drzwi. Nie było niekiedy takich. No przecież pierwsze to samoloty, jakimi lataliśmy, to były turbośmigłowe.
Mhm. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na skok o tyczce, to widzimy jakby gigantyczny postęp. To jest także postęp technologiczny. No i choćby nowy rekord świata Mondo Duplantisa 6.31 w Uppsali. Gdzie jest kres możliwości w skoku o tyczce? To technologia, czy...
Nie. Zmieniło się bardzo dużo też i w samym podejściu do tyczki, do naboru, selekcji. Dzisiaj Duplantis i Karalis, ci dwaj czołowi ludzie na świecie są naprawdę wybitnymi sprinterami. I jeśli ktoś chce bić rekordy świata, to dzisiaj polecam mu przede wszystkim budowanie szybkości, a do tego trzeba mieć specyficzny talent, taki wybiórczy. No ale do tego wszystkiego, co by można jeszcze dodać do tych modeli dwóch, to jeszcze mogliby mieć z 10 cm więcej wzrostu, ale przy zachowaniu tych samych swoich umiejętności sprinterskich i sprawnościowych ogólnie.
Bo do niedawna wydawało się, że taki idealny tyczkarz to powinien mieć z 1,95 m co najmniej, tak? Zasięg rąk i tak dalej, zasięg nóg.
No to się udawało już dużo później niż najpierw się ludziom wydawało. Wcześniej mówiono o tym, że ci wszyscy wysocy to mało sprawni, to śmowo i najlepszy to jest gość, który ma 1,80 m wzrostu. No u nas ta ekipa najsilniejsza moja to Chmara 2,02. Marian Kolasa 1,98 m, Adam Kolasa tam 1,95 m. No wszyscy w zasadzie z tamtej epoki to no, Tadek Ślusarski, którego no, ja tam z racji tylko trenera kadry prowadziłem, no to był kurduplem takim całkiem nie za wysokim, bo tam nie wiem, czy miał 1,80 m, czy nie mierzyłem go. Ale dzisiaj tu szukałbym jeszcze postępu, aczkolwiek i Karalis, i Duplantis są w stanie, myślę, że w swojej karierze jeszcze osiągnąć po 10 cm, a może i więcej, bo to No, będzie bardzo ciekawie. Polecam Państwu konkurs Tyczki w Toruniu za tydzień, gdzie tam ma dojść do tego ich pojedynku bezpośredniego. To będzie gwóźdź programu na pewno tych zawodów.
To, że jest ta dwójka, z całą pewnością inaczej co nieco nakręci rywalizację, bo pamiętam takie czasy dominatorów typu Siergiej Bubka, tak, który poprawiał rekord świata o 1 centymetr właściwie.
Teraz
co
się dzieje? No. To samo się dzieje dalej. No nie ma co ukrywać, że za rekordy świata są różnego rodzaju gratyfikacje, pomijając już nawet to, co później, o czym nie wiemy, daje udział w reklamach różnego rodzaju. Tak, Siergiej, ponieważ był dominatorem, nikt mu nie zagrażał, to on sobie mógł tak skakać po centymetrze, żeby sobie nie zawyżyć poziomu i dostać następne 100 tysięcy dolarów za kolejny rekord i jeszcze tam jakieś dodatki. Duplantis też dostaje. No, lekka atletyka się zmieniła o tyle, że pieniądze tu się zmniejszyły być może nawet w porównaniu z tamtymi, ale jak cały sport i całe życie, wszystko się kręci wokół kasy w tej chwili.
A w Polsce były te szkoły polskiej tyczki, były wyniki, były sukcesy, medale olimpijskie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chyba trochę gorzej. Z czego to wynika?
No nie chcę nikomu łatek przypinać, ale my mamy w Polsce kilkunastu najlepszych trenerów na świecie, tylko tyczki nie mamy w sensie zawodników i siły. No Lisek, który był ostatnim takim jeszcze ostatnią nadzieją naszą, zresztą spełnioną, bo myślę, że te jego sukcesy były na miarę światową. Natomiast no tutaj jest tyle przyczyn. Ja jestem w tej chwili w takim zespole w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, tak zwanych autorytetów, czy ludzi, którzy mają znaleźć nową drogę polskiej lekkiej atletyki, która jest ewidentnie w kryzysie. Tu się nie ma co czarować. No i tam może my coś wymyślimy, może no zmiana, to sport i lekka atletyka, bo ja o całym sporcie to bym się nie ośmielił mówić, ale naprawdę już tak długo jedzie na tej samej platformie, że czas najwyższy, żeby rozejrzeć się i po świecie, i tutaj po naszych możliwościach. I zaproponować, albo wskazać wręcz nawet, bo to już jest zawodostwo, to przestało być amatorszczyzna, gdzieś tam rozsiana po różnych przypadkowych klubach. Jestem dobrej myśli, ale praca jest od podstaw. Dzisiaj przed nami do zrobienia, no nie przede mną, bo ja już powiedziałem, ja się nie ścigam, ale ci młodzi trenerzy powinni też trochę się przyjrzeć sobie, swoim aktualnym posiadaniom. No i spróbować od nowa. No, nie można tak zawężać treningu do jednej konkurencji. Ja sprawdzałem teraz sobie poszczególne sylwetki najlepszych tyczkarzy w Polsce i niestety tam jest tylko tyczka. A myśmy kiedyś to startowali w wielobojach, pełnym 10-boju nawet. Nawet rekord polski Rysiek Kolasa miał 7-boju na hali. No i to była droga taka patrząca na lekką atletykę przez inny pryzmat niż teraz się to widzi.
No tak, ale panie trenerze, kiedy pan szkolił młodych ludzi, to jak przychodzili młodzi ludzie, to oni generalnie byli stosunkowo sprawni, bo większość czasu spędzali na podwórku właściwie od dziecka. Tak? Dzisiaj mamy do czynienia trochę z innym pokoleniem. I tak na zakończenie chciałem się zapytać właśnie, czy to w ogóle można osiągać sukcesy w sporcie jakby od samego początku, nie zmieniając trochę młodzieży?
No, bez zmiany młodzieży albo bez znalezienia tych, o których pan wspomniał, którzy już tak nie napierają na sport, bo to było okno na świat, wyjazdy, no i sława, pieniądze może raczej nie. No dzisiaj trzeba patrzeć mocno do tyłu. Trzeba szukać wśród dzieci 10-letnich, bo trwa wyścig o to, co mówiliśmy na początku, o talenty. Jeżeli przegrywamy my w lekkoatleci z grami zespołowymi, a tam się kryje mnóstwo tych, których wszyscy by chcieli. Talent to nie jest talent do tyczki. Talent to jest do, powiedzmy, lekkiej atletyki całej, a z tego wychodził i wychodzi piłkarz, siatkarz, piłkarz ręczny. Trzeba się nauczyć najpierw biegać i skakać i rzucać i zostawić w lekkiej to, co jest wybitnie dla nas potrzebne, a reszta niech szuka sobie innego miejsca w tych grach zespołowych, co do których ja tam się nie czepiam, ale nakłady i oczekiwania są naprawdę niewspółmiernie różne.
Dziękuję bardzo. Edward Szymczak, wybitny specjalista od skoku o tyczce, trener, działacz sportowy, był gościem audycji Facet na luzie. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy się cieszyć w przyszłości z medali w lekkiej atletyce, a także w skoku o tyczce, w której mamy bardzo wiele znakomitych talentów. Panie trenerze, dziękuję bardzo.
No ja również dziękuję i też mam taką nadzieję jak pan.
Byłoby fajnie, żeby kibice mieli po raz kolejny okazję do radości. Dziękuję państwu. Kolejna nasza audycja w niedzielę za tydzień, chwilę po godzinie 13. Dziękuję w imieniu własnym i Ewy Palickiej, która nam to wszystko pięknie zrealizowała. Do usłyszenia, pa, pa.
Facet na luzie.